Falloutowe szaleństwo, restrukturyzacja Take-Two i wiele więcej w tym wydaniu codzienniku Okiem Deva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Na początek kilka szybkich wiadomości. Firma Larian Studios podczas prac nad Baldur's Gate 3 wsparła finansowo kampanię Kickstarter gry Blasphemous. Developer Blasphemous Enrique Collinet poinformował, że Larian był jednym z największych darczyńców, wpłacając czterocyfrową sumę bez oczekiwania czegokolwiek w zamian, więc tutaj miło, że duży indyk wspiera małego indyka w pewnych pracach, no i po prostu widzieli potencjał w tej grze, więc bardzo miły gest, który dopiero teraz w zasadzie został ujawniony. No, Larian nie potrzebuje już chyba większego rozgłosu, a mimo wszystko wychodzi, że po cichu robi też takie rzeczy, więc no, brawo dla nich. Następnie Nintendo potwierdziło, że w tym roku nie weźmie udziału w targach Gamescom. Zamiast tego Nintendo planuje uczestniczyć w innych wydarzeniach w Niemczech, promując gry na konsolę Switch. No i prawdopodobnie jeszcze wyjdzie parę online'owych eventów na YouTubie. Plus, no już niedługo chyba trzeba będzie szykować się na pierwsze zapowiedzi drugiego Switcha, na którego też się chyba nie mogę doczekać, dajcie znać, czy wy też czekacie. Kolejno, Void Interactive, twórcy gry Ready or Not, padli ofiarą ataku hakerskiego, w wyniku którego skradziono ponad 4 terabajty danych, w tym pełen kod źródłowy gry. Wyciekły też dane wskazujące na pracę nad wersjami gry na konsole, jednak nie doszło do wycieku danych osobowych ani graczy, ani pracowników studia. To przynajmniej tyle. Wciąż no, niezbyt dobrze dlatego, bo wycieknięcie kodu źródłowego to jednocześnie wystawienie jednak gry na pewne niebezpieczeństwo. Można znaleźć luki, można podszyć się pod niektóre osoby, jeżeli to jest gra online, więc tutaj no, dużo po prostu szkody można narobić przez niestety takie wydarzenia. Mam nadzieję, że jednak twórcy szybko załatają problem i też lepiej się zabezpieczą na przyszłość. Kolejno, w sklepie PlayStation Store pojawiła się strona gry Black Myth Wukong, wskazująca na nadchodzącą wersję demo gry. Data premiery pełnej wersji nie została jeszcze ujawniona, no ale gdzieś to ma być w tym roku, więc też się nie mogę doczekać, co z tej gry faktycznie wyrośnie. Według niepotwierdzonych informacji firma Take-Two Interactive przygotowuje się do ogłoszenia nowej gry z serii Mafia. Szczegóły dotyczące gry nie są jeszcze znane. No, trzecia część nie wyszła do końca tak dobrze jak poprzednie dwie, ale wciąż oferowała dość ciekawe rozwiązania. Mam nadzieję, że więcej miłości zostanie przekazanej i tutaj więcej uwagi do kolejnej części, żeby jednak ta gra była lepsza i spójniejsza. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I na koniec, Skybound Games poszukuje wsparcia finansowego fanów przez crowdfunding na rozwój gry AAA opartej na popularnej własności intelektualnej Invincible. Studio zebrało już 18 milionów dolarów od inwestorów i dąży do pozyskania dodatkowych funduszy na ten cel. No chętnie bym zobaczył w sumie taką konkretniejszą gierkę w tym uniwersum. Jest tutaj duży potencjał na coś ciekawego. Mam nadzieję, że twórcy oddadzą odpowiednio klimat tej gry, który był dość jednak w oryginale, czyli właśnie w komiksie i w serialu animowanym brutalny, no ale też interesująco rozbudowany. A teraz kilka branżowych statystyk. Gra Content Warning studia Landfall, udostępniona za darmo na jeden dzień, zyskała 6,6 miliona graczy. Pomimo darmowej dystrybucji, gra sprzedała się w nakładzie dodatkowego miliona kopii, co świadczy o jej dużej popularności i potencjale finansowym. Jest to faktycznie bardzo oryginalna gra od twórców Total Accurate, Battlegrounds i innych tego typu gier, także polecam, bo faktycznie koncept na tą grę jest dość ciekawy. Następnie gra War Robots firmy MyGames wygenerowała przychody w wysokości 900 milionów dolarów od momentu premiery w 2014 roku. Tytuł też przyciągnął 270 milionów zarejestrowanych graczy. Całkiem solidny wynik, trzeba przyznać. I na koniec, według danych firmy Sensor Tower, dzienne przychody gry mobilnej Fallout Shelter wzrosły z 20 tysięcy do 80 tysięcy dolarów w ciągu 3 dni od debiutu serialu Fallout na Amazon Prime. Jednocześnie liczba codziennych pobrań gry podwoiła się, a inne tytuły z serii Fallout też odnotowały wzrost liczby graczy na platformie Steam. Więcej informacji o tym falloutowym szale na końcu odcinka. Take-Two Interactive przeprowadza kolejną redukcję kosztów, w ramach której zwolni około 5% swoich pracowników do końca roku, co stanowi 580 osób, czyli jednak masowe zwolnienia nie zastopowały. Oprócz zwolnień program obejmuje również anulowanie projektów i usprawnienie struktury organizacyjnej. Oczekuje się, że koszty związane z programem wyniosą do 200 milionów dolarów, z czego do 140 milionów to koszty anulowanych gier, 35 milionów to odprawy dla pracowników, a 25 milionów to koszty redukcji powierzchni biurowej. Jest to już trzeci taki program ogłoszony przez Take-Two od początku lutego 2023. Firma odnotowuje straty netto od 7 kolejnych kwartałów, a ostatni zysk netto zanotowała w kwartale zakończonym 30 czerwca 2022, czyli kwartale przed przejęciem Zyngi. No, siłą rzeczy, jeżeli kupuje się takiego potentata jak Zynga, no to w tym momencie ciężko o nadrobienie tego naraz, jeżeli chodzi o wyniki finansowe. No wiadomo, że Take-Two to jest spółka publiczna, więc tym samym musi zarabiać dla inwestorów, żeby chcieli w nią dalej inwestować, ale myślę, że no spokojnie wszystko sobie to odkuje w momencie, kiedy wyjdzie Grand Theft Auto 6, natomiast no widzę, że nie chce im się czekać na to i optymalizują wszelkie koszty po to, żeby słupki się zgadzały jeszcze przed premierą właśnie tejże gry. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć najpóźniej w trakcie następnego live'a, tak więc zapraszam. Yoko Taro, reżyser serii Nier, uważa, że nadchodząca gra na wyłączność PlayStation 5 Stellar Blade jest o wiele lepsza niż jego własna produkcja, czyli Nier Automata. W nowym wywiadzie dla IGN Japan Taro pochwalił grafikę Stellar Blade, mówiąc, że osiągnęła zupełnie nowy poziom jakości. Faktycznie w porównaniu do Niera, no to obiektywnie rzecz biorąc, patrząc na to, jak są wykonane postacie główne, a otoczenie, no to jest tutaj znaczna różnica. Jeżeli chodzi o Stellar Blade, no to faktycznie przyłożono się trochę bardziej do również otoczenia, żeby wyglądało trochę lepiej. Z kolei reżyser Stellar Blade, Kim Hyung-ta, stwierdził, że to Nier Automata jest lepszą grą, ponieważ nie może dorównać Taro pod kątem opowiadania historii. Do tego akurat jeszcze nie udało mi się zweryfikować. Zobaczymy, jak faktycznie Stellar Blade będzie funkcjonował jako historia. Ma zostać wydane 26 kwietnia, a demo gry jest już od 29 marca. Polecam sprawdzić, czy to jest faktycznie gra dla Was, czy nie. Roblox zmienił zasady dotyczące Marketplace, otwierając możliwości tworzenia i sprzedaży niestandardowych przedmiotów, awatarów dla szerszego grona użytkowników. Dotychczas użytkownicy musieli aplikować do programu UGC, czyli User Generated Content, aby móc tworzyć i sprzedawać własne przedmioty. Teraz Roblox zdecydował z tego procesu zrezygnować i zastąpił go jasnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi. Użytkownicy mogą przesyłać, publikować i sprzedawać przedmioty w Marketplace, o ile mają zweryfikowaną tożsamość, subskrybują członkostwo Robux Premium 1000 lub 2200, czyli Premium 1000 albo 2200, oraz przestrzegają standardów społeczności i zasad właśnie tego sklepu. Zmiany mają na celu ułatwienie tworzenia i sprzedaży różnorodnych awatarów, ubrań i akcesoriów, czyli po prostu poszli modelem Steama, dają minimalne wymagania, żeby zmaksymalizować liczbę i w masie widzą po prostu zysk z tego całego obrotu, bo no, Roblox tutaj z każdego takiego zarobku pobiera sobie procent i z tego też właśnie generuje całkiem sporo hajsu, a że non-stop są na stracie, no to potrzebują po prostu świeżej krwi, która będzie im generowała zyski. Ubisoft w końcu odniósł się do skarg graczy na misję z Jabba the Hutt w Star Wars Outlaws, która wymaga zakupu przepustki sezonowej, czyli zapłacenia dodatkowych kilkudziesięciu dolców po to, żeby mieć tam, pomijając właśnie dodatki fabularne, które nie zostały dotąd zdefiniowane, dodatkowo dostajemy dwie jakieś skórki, plus właśnie unikalną misję, o ile właśnie dopłacimy, co jak dla mnie jest kompletnym debilizmem. Tak samo zresztą bezsensowne jest chociażby w najnowszej Yakuzie, czy tam Like a Dragon, to, że New Game Plus jest tylko dla edycji Deluxe. Takie rzeczy są po prostu bardzo, bardzo słabe. Według mnie powinno się nie obcinać gry, zwłaszcza jeżeli jakiś element istnieje, za takim paywallem, o ile nie jest faktycznie dodatkową zawartością, która jest tworzona w czasie. Tu jest po prostu, to nie jest to, że my kupujemy sobie dodatek, który już gdzieś tam, który jest w planach, tylko po prostu wycinamy z bazowej wersji gry i stawiamy to za paywallem, więc jak dla mnie to jest bardzo nieuczciwa praktyka. I tutaj dodatkowa misja Jabba's Gambit będzie dostępna tylko dla posiadaczy przepustki sezonowej lub edycji specjalnych zaczynających się od $110, czyli to już podbija tam chyba pod 500 zł w Polsce. Odpowiedź Ubisoftu nie uspokoiła obaw graczy, którzy uważają, że firma unika faktycznych problemów związanych z blokowaniem zawartości gry przed zapłatnymi opcjami i oni tutaj tłumaczą, że będzie jeszcze wiele innych misji związanych z Jabbą, niekoniecznie ta. Tak jakby umniejszali tej misji, więc skoro ta misja nie jest tak bardzo istotna z perspektywy, powiedzmy, twórcy, no to tym samym nie tylko blokuje się, czy daje się wrażenie blokowania treści dla graczy, którzy nie zapłacą, ale też oszukuje się tych, którzy zapłacą, skoro ta misja nie jest tak znacząca. Jak dla mnie to jest nieuczciwe w obie strony. No i no oczywiście te wysokie ceny rozszerzonych edycji budzą frustrację wśród użytkowników. Najgorsze jest to, że mimo tej całej wyceny, niestety ludzie to kupią. Co no, jest sygnałem dla wydawcy, że dalej mogą takie rzeczy robić. Jeżeli ludzie przestaną to za to płacić, po prostu będą mieli kiepską sprzedaż, no to być może wtedy zrozumieją, że jednak takie praktyki nie są akceptowalne. Zresztą widać to ostatnimi czasy, że właśnie gry Ubisoftu bardzo szybko tanieją po premierze, no bo właśnie mają kiepską sprzedaż, więc być może w końcu kiedyś się nauczą, że jednak to nie jest właściwa praktyka, żeby zachęcić graczy i żeby sobie generować dodatkowe zyski. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do Buy Coffee, to wsparcie przez super podziękowania, super czaty lub zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, co da wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie w górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Takuro Mizobe, prezes Pocket Pair, oskarżył Tencent i inne chińskie firmy o tworzenie klonów ich hitowej gry Palworld. Mizobe udostępnił zrzut ekranu z nadchodzącej gry Auroria, rozwijanej przez chińskie studio Tianjin Wumai Technology, wspierane przez Tencent. Wyraził swoje zdziwienie, że wiele firm jednocześnie tworzy klony Palworld z budżetami 10 razy większymi niż oryginał. Co ciekawe, w zeszłym miesiącu Tencent Cloud został oficjalnym dostawcą serwerów dla Palworld, mając na celu zapewnienie płynniejszego doświadczenia w trybie wieloosobowym. Gra Auroria ma zostać wydana w drugim kwartale 2024 roku. No i tutaj ja nie rozumiem z kolei zdziwienia dewelopera. Pokazał, że ich formuła funkcjonuje, to teraz duża firma bierze ten koncept, zreplikuje go, tylko że z większym budżetem, z większymi, lepszymi efektami, z 5 razy szybciej, no i chce po prostu tym samym niższym kosztem, skoro wiedzą, że tutaj wszystko działa, wygenerować sobie profit, więc no zresztą sam Palworld to jest remix cudzych rozwiązań, bo to rzuca się wprost w oczy, więc tym samym ja nie rozumiem, dlaczego twórca tak bardzo się o to obraża, bo no jakby to jest kopia kopii i to jest naturalne w świecie mobilek, mniej popularne jeszcze w świecie PC-tów i konsol, natomiast no, na mobilkach zazwyczaj jest tak, że wręcz potrafią ludzie w momencie, kiedy źle zabezpieczają projekt, to inni potrafią pobrać tą grę, wypakować asety, trochę przerobić, powiedzmy, tylko wygląd gry. Resztę, jeżeli się da, to nawet wykorzystać tam skompilowany już kod i tak dalej, po to tylko, żeby na świeżym produkcie, który jest często pozycjonowany wyżej w serwisach mobilnych, tym rozpędem popularności danej gry zarobić dodatkowe po prostu pieniądze za pół darmo. Więc tutaj to jest replikacja tej samej praktyki, więc nie rozumiem, po co się obrażać, skoro to jest po prostu kopia kopii. Jasne, to jest trochę podbieranie klientów, bo stawiam, że Tencent bardziej się zaopiekuje tą marką, mając większy budżet, zrobi to, powiedzmy, może ładniej, dodatkowo dając więcej dodatkowej zawartości, no ale niestety taki jest rynek, więc cóż, mam nadzieję, że twórca, tutaj Palworld, akurat dołoży coś od siebie bardziej oryginalnego, co sprawi, że jednak ludzie zostaną przy ich grze, a nie grze olbrzymiej korporacji, bo jednak jakoś zawsze mam takie poczucie, że za mniejszym trzeba bardziej obstawać. Tak więc zobaczymy, jak tutaj to się potoczy. Supergiant Games otwiera zapisy na techniczny test Hades 2, mający na celu identyfikację i usunięcie ewentualnych problemów technicznych przed premierą gry. Test będzie zawierał mniej treści niż pełna wersja, a liczba użytkowników będzie stopniowo zwiększana. Deweloperzy szacują, że test potrwa dłużej niż tydzień, ale krócej niż miesiąc. Po zakończeniu testu gra trafi do wczesnego dostępu na Steam. Hades 2, sequel nagradzanej gry z 2020, ma oferować dynamiczną rozgrywkę osadzoną w greckiej mitologii. Zainteresowani udziałem w teście mogą zapisać się na karcie produktu na Steam, klikając przycisk poproś o dostęp w sekcji playtest. Bardzo polecam, sam się zapisałem, uwielbiam pierwszego Hadesa, także mam nadzieję, że dwójeczka tutaj też dostarczy. Dajcie znać, czy chcecie też zagrać i czy będziecie się zapisywać i jakie będą wasze wrażenia, jak się uda wam dostać. Mam nadzieję, że mi też. Miesiąc temu firma Cognition z dumą zaprezentowała Devina, pierwszego inżyniera oprogramowania AI, który podobno potrafi nie tylko rozwiązywać problemy inżynierskie, ale także z powodzeniem wykonywać zadania na stronach internetowych dla freelancerów. Twórcy pokazali możliwości AI na prawdziwym przypadku Upwork, zadziwiając publiczność i sprawiając, że prawdziwi inżynierowie oprogramowania obawiali się o swoje miejsca pracy. Jednak wygląda na to, że mogą ci inżynierowie odetchnąć z ulgą, ponieważ Cognition została ostatnio oskarżona o kłamstwo na temat wydajności Devina w swoich filmach promocyjnych w tym konkretnym zadaniu. Kanał YouTube o nazwie Internet of Bugs opublikował niedawno wideo, w którym jego gospodarz analizuje przykład Devina wykonującego projekt z Upwork. Później twórca tego zadania, Felipe Computer Vision Engineer, również udał się na YouTube, by wskazać, co AI zrobiło źle, i są pewne kluczowe szczegóły do zbadania. Przede wszystkim Devin nie spełnił najważniejszej części zadania, czyli zrozumienia problemu. Cognition przekazało AI tylko pierwsze zdanie i kazało mu rozgryźć cały problem. Biorąc pod uwagę, że żądanie było w drugiej części, jest to znaczący błąd ze strony firmy, więc AI nie mogło naturalnie dostarczyć oczekiwanego wyniku. Ponadto, jak zauważył inżynier uczenia maszynowego i badacz AI Devansh, samo zadanie zostało pozornie wybrane pod kątem jak najlepszego ukazania Devina, więc nie jest to tylko jakiś losowy problem, który Devin miał rozwiązać. Inną fantastyczną umiejętnością pierwszego inżyniera oprogramowania AI jest znajdowanie błędów, które umykają ludziom. I rzeczywiście błąd został napotkany w jednym z plików. Problem polega na tym, że plik nie znajdował się w repozytorium i został utworzony przez sam generatywny AI, więc teoretycznie po prostu tutaj system naprawiał własny błąd. Fajnie, ale no nie jest to szczególnie przełomowe. Devin rozwiązuje jakieś zadanie, ale nie to, które miał faktycznie wykonać. Tutaj twórca tego filmiku oskarżającego zauważył, że całe rozwiązanie zajęło wiele godzin. Dla porównania, Internet of Bugs zdążył odpowiedzieć na prawdziwe pytanie w około 30 minut. Tak więc myślę, że ludzie, programiści nie będą bezrobotni w najbliższym czasie, nawet z tak potężnymi narzędziami właśnie jak Devin. I jasne powiecie tutaj, jeszcze nie teraz. Na ten moment wiele różnych modeli AI świetnie radzi sobie przy wtórnej robocie jako narzędzie wsparcia. Wciąż programowanie to w dużej mierze nie jest klepanie kodu, a projektowanie rozwiązań i analiza. Wymaga to często nietuzinkowego podejścia do problemu, a każdy nowy parametr w modelu AI znacznie zwiększa złożoność obliczeniową, tym samym wymaga mocniejszego sprzętu, generuje koszty i tak dojdziemy do pewnego limitu opłacalności tego, co będą potrafiły generatywne modele. Jasne, cały czas pracuje się nad wydajniejszym sprzętem, tańszym, bardziej energooszczędnym, dodatkowo poprawia się te wszystkie algorytmy, także tutaj bez dwóch zdań jeszcze ten rozwój na pewno będzie dość mocno rozpędzony przez najbliższy czas. Natomiast czy uogólniona sztuczna inteligencja poradzi sobie z tym wszystkim lepiej? Myślę, że tak, ale kiedy będzie faktycznie używalna, nadal nie wiadomo. Nie wychodzę tutaj też z pozycji osoby, która jest zagrożona w pierwszej linii rozwoju AI, jak i częściowo zakres moich umiejętności może nie być zamienialny nigdy przez sztuczną inteligencję. Wciąż no, ostatnie raporty, jeżeli chodzi o rozwój AI, pokazują, że generatywne modele mimo bardzo szybkiego rozwoju ostatecznie nie załamały rynku pracy, a czasem wręcz tworzą już nowe potrzeby i nowe stanowiska. Stąd nadal obstaję i będę obstawał przy stanowisku, że aktualne modele, mimo że są coraz szybciej rozwijane, nie wyprą ludzi kreatywnych, ale będą służyły za coraz lepsze narzędzia zwiększające produktywność. I tutaj to samo mówi większość specjalistów branżowych, którzy faktycznie mają kontakt z tym narzędziem na co dzień i próbują coś też z nim działać. Wciąż bardzo chętnie wejdę w dyskusję z osobą, która wie, na czym polegają faktycznie LLM-y i ich używają, pracują w branży IT czy kreatywnej i przedstawią konkretne argumenty przeciw mojej tezie, bo mówienie, że no mówisz tak, bo na pewno cię AI wysiuda z roboty, nie jest argumentem. Wciąż jestem otwarty na faktycznie merytoryczną dyskusję w tym zakresie. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się na nich ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba, czy też udostępniajcie materiał dalej. Wszelkie działanie z waszej strony naprawdę pomoże mi dotrzeć do szerszej publiki, za co z góry dziękuję. Przekażcie też trochę miłości dla Łukasza i Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. Seria gier Fallout przeżywa renesans popularności za sprawą nowego serialu telewizyjnego od Amazon Prime Video. Premiera serialu Fallout odbyła się 10 kwietnia i spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno wśród krytyków, jak i widzów. Według niektórych jest to jedna z najlepszych adaptacji gier wideo w historii. W zasadzie to nawet nie jest adaptacja samej gry wideo jako jakiejś konkretnej fabuły, a tylko osadzenie, powiedzmy, o kolejnej historii w świecie, ale zrobione jest naprawdę na poziomie. Ten sukces przełożył się bezpośrednio na gwałtowny wzrost liczby graczy w grach Fallout na platformie Steam. Na pewno na innych też, tylko że po prostu akurat ze Steama łatwiej zrzucić te dane. Jak donosi serwis SteamDB, w weekend po premierze serialu liczba jednocześnie grających w gry z serii Fallout podwoiła się. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaka część z tych graczy to nowe osoby przyciągnięte przez serial, a jaka to powracający fani serii. Niemniej studio Bethesda, deweloper gier Fallout, z pewnością cieszy się z takiego zainteresowania marką. Największym beneficjentem popularności serialu okazał się Fallout 4 z 2015. Czwarta część, według mnie chyba najgorsza, ale jednocześnie patrząc na stylistykę serialu, najbliższa, powiedzmy, wizualnie. W dniach poprzedzających premierę w grę grało jednocześnie 19 tysięcy osób, jednak po debiucie serialu liczba ta gwałtownie wzrosła, osiągając szczyt 14 kwietnia na poziomie 83 tysięcy jednoczesnych graczy. To jest solidny wzrost. To ponad czterokrotny właśnie wzrost i posiadacze konsol będą również mieli dodatkowy powód, by sprawdzić czwartego Fallouta, gdyż pod koniec kwietnia gra otrzyma ulepszenia graficzne na właśnie konsole. Znaczący wzrost popularności odnotowało też Fallout 76. To jest absolutnie już najgorsza część w mojej opinii i po prostu kijem tego nie tknę. No ale to jest ten wieloosobowy spin-off serii. Liczba jednoczesnych graczy w ten tytuł osiągnęła rekordowy poziom prawie 40 tysięcy. To jest o tyle imponujące, że 76 był bardzo mocno krytykowany i słusznie w momencie premiery w 2018 za liczne błędy, a to ci niespodzianka, i braki w zawartości. Jednak przez lata ciężkiej pracy deweloperów gra przeszła naprawdę solidną przemianę i cieszy się znacznie lepszą opinią, wciąż nie najlepszą. Kolejnym tytułem, który skorzystał na popularności serialu, jest Fallout New Vegas. I tutaj wzrosty nie były tak imponujące jak w przypadku czwórki. To i tak jednoczesnych graczy podskoczyło z 6 do ponad 19 tysięcy, więc dalej solidnie. To jednak nie koniec. Nawet starsze odsłony serii odnotowały większe zainteresowanie. Fallout 3 grało zaledwie kilkuset graczy, a po premierze ponad 6000. Część graczy sięgnęła nawet po dwie pierwsze części Fallouta, szczególnie jedynka zyskała na popularności z zaledwie kilkuset do ponad 2000 graczy. Wszystko to pokazuje, jak przyszła odsłona serii Fallout 5 będzie musiała sprostać oczekiwaniom znacznie większej grupy odbiorców, jednak na tą grę przyjdzie nam raczej poczekać, chyba że generalicja tutaj Microsoftu i Bethesdy zmieni powiedzmy kierunek działania. Todd Howard z Bethesdy zapowiedział, że prace nad piątym Falloutem rozpoczną się dopiero po ukończeniu The Elder Scrolls 6. A o tym tytule nie ma żadnych konkretnych informacji od czasu pokazania teasera w 2018. Biorąc pod uwagę tempo prac z Bethesdy, istnieje spora szansa, że drugi sezon Fallout zadebiutuje wcześniej niż piąty. Piąty odcinek powiedzmy tejże growej sagi, ale dla fanów serii to może być dobra wiadomość, będą mieli więcej czasu na nadrobienie zaległości i cieszenie się dotychczasowymi odsłonami gry. Jak pokazują statystyki na Steamie, w obliczu popularności serialu wracanie do starszych części Fallout jest teraz niezwykle popularne. Sukces serialu pokazuje, że udane adaptacje gier wideo mają moc przyciągania nowych graczy i rozbudzania sentymentu wśród wieloletnich fanów. To doskonała forma promocji dla całej marki, dowód na to, że uniwersum danej gry może z powodzeniem funkcjonować w różnych mediach. Pozostaje mieć nadzieję, że drugi sezon The Last of Us osiągnie podobny sukces i również przełoży się na wzrost zainteresowania grami. Jedno jest pewne, dzięki serialowi Fallout postapokaliptyczne pustkowia znów są na ustach wszystkich i choć na nową grę przyjdzie nam raczej jeszcze poczekać, chociaż ze względu na popularność powiedzmy być może ruszą szybciej z niektórymi pracami, to wygląda na to, że fani marki nie będą narzekać na brak zajęcia. Stare gry znów ożyły, serwery Fallout 76 pękają w szwach, a cała seria przeżywa prawdziwy renesans. Jeżeli chcecie posłuchać mojego zdania i nie tylko mojego zdania na temat serii gier, jak i serialu, a głównie serialu, to zapraszam Was na kanał Napisy Końcowe, gdzie z tamtejszą ekipą rozmawiamy właśnie o tym, jak wygląda serial, rozprawiamy się z nim i rozkładamy go na czynniki pierwsze, a także opowiadamy o tym, jak to się miesza ze światem gier. Tak więc myślę, że to będzie taka fajna popkulturowa dyskusja dla Was. Jeżeli lubicie takie tematy, no to zapraszam Was właśnie na kanał Napisy Końcowe. I to wszystko w tym wydaniu Niecodziennik Okiem Deva. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie i zapraszam do innych filmów na kanale. Pozostaje mi teraz więc Was pożegnać, życzyć Wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry Okiem Deva.